Reporter TOK FM, Maciej Kluczka.
Negatywna opinia w tej sprawie nie zatrzyma jednak procedury ujawnienia tych historycznych dokumentów.
Wczoraj Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki chce ich ujawnienia, mimo że wcześniej nie zdecydowali się na to jego poprzednicy, w tym Lech Kaczyński i Andrzej Duda.
Maciej Kluczka jest w sejmowym studiu TOK FM. Powiedz proszę, jak wygląda cała procedura w tej sprawie?
Procedura wygląda tak, że najpierw aneks musi zostać odpowiednio przygotowany, zanonimizowany. I w takiej formie trafić musi do Kancelarii Sejmu i Senatu. To już się stało. Marszałkowie wydadzą opinię, mają na to miesiąc, ale ona nie jest wiążąca dla prezydenta. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, marszałek Sejmu chce go przestudiować, ten raport, razem z przedstawicielami służb specjalnych. Po prostu chce bazować na ich wiedzy i doświadczeniu. Ale też pomoże mu w tym szef Kancelarii Sejmu, a jest nim Marek Siwiec, który ma doświadczenie w tej tematyce, bo przecież był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, szefem którego teraz był przecież jeszcze do niedawna Cęckiewicz, a Marek Siwiec był szefem BBN-u w czasach prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. A jak mówi poseł lewicy Andrzej Szejna, ostatecznie opinia marszałka Czarzastego najprawdopodobniej będzie negatywna.
Rekomendowałbym panu marszałkowi wydanie opinii negatywnej, bo argumentacja i podstawy ujawnienia tego raportu są jasne. Polityczne i wprowadzenie chaosu w Polsce, niedomówień, niedopowiedzeń, a wszystko, co będzie tam wykropkowane czy zamazane, to dopowie pan Kaczyński, pan Macierewicz, pan Mentzen, pan Bosak, wedle swojej teorii spiskowej dziejów.
A co po wydaniu opinii Sejmu i Senatu zrobi prezydent?
Wtedy zapali się dla niego zielone światło, by upublicznić ten aneks. Przypomnę, że w kampanii prezydenckiej zapewniał, że chce odtajnienia tych dokumentów, ale już tu dzisiaj w Sejmie pojawiają się pytania, czy cały temat nie jest swego rodzaju zasłoną dymną, bo przez kolejne tygodnie opinia będzie się emocjonować, co w tym aneksie jest, a dzięki temu obóz prezydencki, ale też Prawa i Sprawiedliwości będzie dostawać mniej pytań, chociażby o aferę kryptowalutową. A związany z posłem PiSu, poseł Janusz Sachajko, przekonuje mnie jednak, że tak nie będzie i że ostatecznie raport czy ten aneks zostanie ujawniony.
Upublicznienie będzie. Upublicznienie na pewno będzie. Kancelaria Prezydenta zrobiła wszystkie kroki i robi te wszystkie kroki, aby ten raport był upubliczniony.
Czyli tu się różni z Lechem Kaczyńskim i Andrzejem Dudą, tak?
Tak, tu się różni i bardzo źle, że ten raport nie został upubliczniony już lata temu. Bardzo źle, że w Polsce zrobiono tę grubą kreskę i nie oczyszczono polskich służb z osób, które współpracowały z reżimem komunistycznym.
Tylko że jak odpowiadają rządzący, jak zauważają, ci ludzie obecnie są najczęściej albo w bardzo podeszłym wieku, albo już nawet zapewne nie żyją.
Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Ten temat też powróci w TOK 360. Dlaczego w 2026 roku zajmujemy się WSI?
Składkę zdrowotną należy zastąpić podatkiem, bo składka została już skompromitowana i jest niereformowalna, mówił w poranku TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim były wiceminister zdrowia, senator lewicy Wojciech Konieczny.
Jak przekonuje jego ugrupowanie, obecny mechanizm finansowania opieki zdrowotnej nie rozkłada proporcjonalnie ciężaru utrzymania Narodowego Funduszu Zdrowia.
Senator lewicy mierzył się też z pytaniem o prywatyzację systemu ochrony zdrowia.
Czy pan podziela opinię opozycji dzisiejszej, że obecny rząd oszczędza na służbie zdrowia i ją rozmontowuje, żeby ją sprywatyzować, że to jest cel.
Powiem tak, panie doktorze, w tej chwili przeznaczamy 6% realnego PKB na zdrowie. Żadną tajemnicą nie jest to, że potrzeba 9%, bo to jest średnia unijna, trochę ponad 9%, powiedzmy, że pod 10% nawet, to jest średnia unijna, więc nam brakuje tych pieniędzy na pewno. I teraz...
mamy już starzejące się społeczeństwo.
Tak, i teraz pytanie, więc dzisiaj jest to 9% potrzebne. Więc pytanie, co zrobimy, jak załatać te 3%? Otóż 1% około, to wpłacają już pacjenci, ponieważ to są dodatkowe ubezpieczenia, to są te wszystkie firmy, w których się leczą ludzie, to są prywatne wizyty u prywatnych lekarzy i to jest około 1% tego PKB. Więc wydajemy 7%, jeszcze 2%. No i my jako lewica i ja jak pan redaktor zaznaczył na początku i zgadzam się z tym jako socjalista, no nie zgadzam się, żeby te 2% to były kolejne wyciągania z kieszeni pacjentów. To nie tam szukajmy tych 2%. Stąd propozycja zmiany finansowania ochrony zdrowia z niewydolnej składki, która się skompromitowała, która jest niereformowalna według mnie, na podatek zdrowotny, czyli rozwiązanie wcale nie z czasów realnego socjalizmu.
W szpitalach kończy się czarny tydzień, czyli protest Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, który domaga się zwiększenia finansowania placówek.
Według lewicy podatek zdrowotny byłby bardziej sprawiedliwym rozwiązaniem niż składka zdrowotna, z której płacenia wyłączone są niektóre grupy zawodowe.
Na trwającym na Cyprze nieformalnym unijnym szczycie nie ma Viktora Orbana.
Premier Węgier wymówił się obowiązkami związanymi z przekazaniem władzy po przegranych wyborach.
A to powoduje, że unijni liderzy bardzo chętnie wypowiadają się o wielkim nieobecnym. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
Orban torpedował decyzje uderzające w Rosję. Utrudniał przyjmowanie wsparcia dla Ukrainy i sankcji wobec Moskwy. Co więcej, Węgrzy zarządów Fideszu mieli dzielić się informacjami z unijnych spotkań z Rosjanami. Wielu liderów wspólnoty miało Orbana dosyć. Dlatego, jak podkreślał w Nikozji premier Donald Tusk, cieszyli się, że przegrał ostatnie wybory. Wczoraj można było odczuć ogromną ulgę pośród liderów, bo po raz pierwszy od lat nie było na sali żadnych Rosjan. Jeżeli państwo wiecie, o czym mówię, ale żarty na bok. Mówił Tusk, z którym w czasie tej wypowiedzi przywitał się inny prorosyjski lider, premier Słowacji Robert Fico. Po tym przywitaniu się Tusk puścił do dziennikarzy oko. Chwilę potem, już po polsku, szef rządu opowiadał.
Spytałem premiera Słowacji, siedzi obok mnie, Roberta Fico. Mówię, Robert, nie ma Wiktora. A Fico na mnie spojrzał i mówi, a ty się dziwisz?
Według Tuska Europa musi w tych czasach sama bardziej dbać o swoje bezpieczeństwo i wzmocnić unijną klauzulę wzajemnej obrony, bo szef polskiego rządu zastanawia się, czy Stany Zjednoczone będą lojalne wobec zobowiązania do obrony Europy w ramach NATO. Mówił o tym w rozmowie z Financial Timesem, a potem w Nikozji tłumaczył.
Ja chcę wstrząsnąć tymi wszystkimi, którzy chcą żyć w złudzeniach, w iluzjach. My nie możemy poprzestać wyłącznie na deklaracjach, gwarancjach, traktatach. My musimy mieć praktyczne decyzje, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa naszej granicy i one siłą rzeczy muszą być także decyzjami europejskimi.
Premier Tusk alarmuje. Wiemy o tym, że Rosja przygotowuje się do kolejnych aktów agresji. Nie w perspektywie lat, a miesięcy. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Dlatego przeczekiwanie Donalda Trumpa to nie jest dobry pomysł. Ten temat też wróci w TOK 360.
Zawieszenie broni między Izraelem i Libanem będzie przedłużone o 3 tygodnie, ogłosił Donald Trump. Prezydent USA zapowiada, że Stany będą pomagać Libanowi w obronie przed Hezbollahem.
Nie wiadomo, jak to wsparcie miałoby wyglądać, ale jest to tyle istotne, że Hezbollah jest poza kontrolą libańskiego rządu. Do rozbrojenia Hezbollahu dąży Izrael w swoich atakach na Liban.
Trump doprowadził do pierwszych od ponad 30 lat bezpośrednich rozmów między Izraelem a Libanem i zapowiada, że w najbliższej przyszłości będzie gościć w Białym Domu przywódców obu krajów.
Porywisty wiatr i nagłe spotkanie z człowiekiem to według służb ochrony przyrody mogło doprowadzić do tragedii w Bieszczadach. Wczoraj w okolicach wsi Płonna niedźwiedź zaatakował 58-letnią kobietę. Jest to pierwszy śmiertelny atak z udziałem tego drapieżnika od 12 lat.
Samorządowcy domagają się większych uprawnień do przepłaszania dzikiej zwierzyny ze swoich terenów. Marcin Starzec.
Do tragedii doszło głęboko w lesie, około 1,5 kilometra od najbliższej drogi i blisko 3 od jakichkolwiek zabudowań na terenie rzadko uczęszczanym, mówi Anna Oleniacz, rzeczniczka sanockiej policji.
Teren trudno dostępny, górzysty.
Według przyrodników kluczowy mógł być silny wiatr, który ograniczał zmysły niedźwiedzia i doprowadził do nagłego i najprawdopodobniej zaskakującego spotkania z człowiekiem. Samorządowcy z Bieszczadów alarmują, że takich sytuacji jest coraz więcej, zwłaszcza w pobliżu domów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zapowiada powołanie grup interwencyjnych, które będą odstraszać zwierzęta, ale w rejonach zabudowanych, mówi Łukasz Lis z Dosiu.
Nie powinniśmy łączyć tych faktów, ponieważ do tego przypadku doszło z dala od zabudowy.
A leśnik Kazimierz Nóżka przypomina, by w razie jakiegokolwiek spotkania z niedźwiedziem najważniejsze to zachować spokój.
Nie wpadać w panikę, to też są dzikie zwierzęta, najczęściej one gdzieś tam znikną w tych gęstych lasach.
Tragedia w Płonnej ponownie rozpaliła debatę o liczebność niedźwiedzi na Podkarpaciu. Leśnicy szacują populację na około 300 osobników, ale naukowcy wskazują na brak aktualnych badań. Marcin Starzec, TOK FM.
Polska prowadzi kampanię za granicą, by przyciągnąć turystów, którzy z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie skłonni są zmienić plany urlopowe, mówiła w TOK FM szefowa Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.
WKG wyjaśniała, że chodzi przede wszystkim o 5 europejskich krajów.
W Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i we Francji. Polegają one na tym, iż wspólnie z tamtejszymi biurami podróży promujemy wyjazdy do Polski, jak również na portalach bookingowych i mamy nadzieję, że to zachęci tych turystów z tych krajów do przyjazdu do Polski.
Jak przekonuje gościnie, EKG Polska jest postrzegana przez zagranicznych turystów jako kraj bezpieczny, czysty. Konflikt na Bliskim Wschodzie może sprawić, że zainteresowanie lotami czy przyjazdami do Polski wzrośnie.
Na portalach do wyszukiwania noclegów widać już wyraźny wzrost liczby rezerwacji w naszym kraju dokonywanych przez samych Polaków, którzy w ten sposób chcą zabezpieczyć sobie wakacje w ojczyźnie na wypadek problemów z połączeniami lotniczymi. Potwierdza to między innymi rzecznik platformy travelist.pl Eugeniusz Triasun.
Odnotowujemy w stosunku do roku ubiegłego o 1/3 więcej rezerwacji na okres wakacyjny, co no też nie jest taką dynamiką często spotykaną, jeżeli chodzi no już o rynek krajowy. W sytuacji takiej normalnej, gdzie nie występowałoby czynnik w postaci konfliktu zbrojnego, to mówilibyśmy o wzroście na poziomie kilkuprocentowym, do 10% maksymalnie, gdyby nie było jakichś innych zewnętrznych czynników. Natomiast sam wpływ tego konfliktu widać, jeżeli chodzi o zainteresowanie wakacjami w kraju, ponieważ ta 1/3, o której wspominałem, to jest tak naprawdę całościowo, jeżeli spojrzymy po prostu względem roku ubiegłego, ale jeśli popatrzymy na rezerwacje dokonywane już po eskalacji tego konfliktu w krajach Zatoki Perskiej, czyli od 1 marca do dziś, no to tych rezerwacji jest już o 50% więcej, a więc wpływ wojny w krajach Zatoki Perskiej jest w tym przypadku ewidentny.
Część ekspertów obawia się, że w związku z przeciągającym się konfliktem na Bliskim Wschodzie w sezonie wakacyjnym liniom lotniczym dadzą się we znaki niedobory paliwa.
Plan awaryjny na taką sytuację, zakładający m.in. uwolnienie rezerw ropy i przestawienie rafinerii na większą produkcję paliwa lotniczego, przygotowuje Komisja Europejska.
Teatr cieni, elementy dźwiękowe i historyczne skamieliny to tylko niektóre nowe atrakcje Smoczej Jamy.
To najchętniej odwiedzane miejsce na Wzgórzu Wawelskim właśnie przeszło wielomiesięczny remont. Paulina Nawrocka.
Trasa w nowej odsłonie poprowadzi przez 3 komory jaskini i będzie łączyć historię z legendą, mówi Piotr Rabiej z Zamku Królewskiego na Wawelu.
Zostało wymienione oświetlenie, zostały wprowadzone efekty dźwiękowe, elementy teatru cieni, więc myślę, że to uatrakcyjni tę bardzo popularną trasę, która jest licznie odwiedzana przez turystów.
Do połowy września zwiedzający będą mogli obejrzeć rekonstrukcję szkieletu gada odnalezionego na Śląsku. Zwierzę żyjące 210 milionów lat temu zostało nazwane przez badaczy smokiem wawelskim, mówi kuratorka Smoczej Jamy Magdalena Młodawska.
Zobaczymy rekonstrukcję jego szkieletu i uwaga, najprawdziwszy ząb smoczy sprzed 210 milionów lat.
Otwarcie Smoczej Jamy po remoncie w sobotę o 14:30. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
Pionier, Kapitol, Adria czy Zachęta. Kilkanaście neonów zrobionych na podstawie logotypów dawnych łódzkich kin studyjnych ma pojawić się na ścianie jednej z kamienic w pasażu Margaret Thatcher w centrum miasta.
Galeria neonów ma zaświecić się w połowie maja. Teraz trwa ich montaż.
Pan tutaj pracuje, wiesza pan te neony. Czy pan pamięta te kina?
Tak, wszystkie. Z Łodzi jestem. Zachęta była dobra.
Co pan tam widział?
Siedmiu wspaniałych, przypuśćmy, później z Bruce'em Lee, Wejście Smoka, Godzilla, Klasztor, Szaoli, no.
Robert Sobański, biuro architekta miasta. Wymyśliłem sobie neony. Jakie neony? Łódź stoi filmem. To są rekonstrukcje, wszystkie w 100% na podstawie starych archiwalnych zdjęć. Z dzieciństwa, początek lat 70. Gdzieś tam pamiętam neony jako światła, które migały, a ja otwierałem oczy.
Montaż neonów obserwował Bartosz Kądziołka. Oglądać je będzie można od połowy maja.
A dokąd wybrać się na majówkę? Podpowiadać będą w weekend w informacjach reporterzy TOK FM, polecając ulubione miejsca w swoich regionach. To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska, Adam Ozga. Informacje TOK FM o 12:20, a po nich o aneksie do raportu WSI.
Autopromocja.
Zapraszam na rozmowę z osobą, która przeżyła masakrę palestyńskich uchodźców w obozach Sabra i Shatila w Libanie w 1982 roku. Jak dalej potoczyło się jej życie? W którym momencie losy tej osoby splotły się z Polską? Co sądzi o aktualnej sytuacji w Palestynie i na Bliskim Wschodzie? Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Przypominam o nowej porze emisji programu w soboty po godzinie 23. Paweł Sulik, do usłyszenia.
Los Polandos w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
Cenisz konkret? My też. WP Select to męski punkt widzenia na tematy warte Twojej uwagi. Styl, technologia, historie ludzi, którzy wiedzą, jak wygrywać. Mocno selektywnie. Czytaj na select.wp.pl.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki ma pełną wiedzę o sprawie Zonda Krypto i pełen wgląd w dokumenty służb. Dlatego dziwne, że po raz kolejny zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, powiedział szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Minister potwierdził, że w sprawie Zonda Krypto jest rosyjski ślad. 49-letni obywatel Litwy, który dwa dni temu na trasie S8 na węźle Konotopa pod Warszawą uderzył w barierę, usłyszał wyrok 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Musi też zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny. Trasa przez wiele godzin była całkowicie zablokowana. Kierowca był pijany, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Sosnowiec oddaje hołd Łukaszowi Litewce. W urzędzie miasta wyłożono księgę kondolencyjną. Do dnia pogrzebu flagi przed magistratem zostaną opuszczone do połowy masztu, a lokalne wydarzenia będą poprzedzane minutą ciszy. 36-letni poseł zginął wczoraj, gdy jechał rowerem. Potrącił go samochód.
12.21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest już profesor Rafał Chwedoruk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Marszałkowie Sejmu i Senatu najprawdopodobniej wydadzą negatywną opinię do inicjatywy prezydenta w sprawie ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych, dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka, ale ta negatywna opinia nie zatrzymuje procedury ujawnienia dokumentu. Dlaczego ten aneks jest tak ważny dla polskiej prawicy?
Wynika to z, powiedziałbym, czynników sięgających głęboko w historię. Mało kto dzisiaj pamięta, że Okrągły Stół był kontestowany przez istotną część opozycji antykomunistycznej, niekoniecznie stricte prawicowej wówczas. Natomiast w latach 90. potężna wtedy prawica z różnych powodów nie była zdolna utrzymać się dłużej przy władzy i szukała różnych wyjaśnień. Te wyjaśnienia przywróciły krytykę Okrągłego Stołu i na prawicy w miejsce takiej, powiedziałbym, krytyki do Okrągłego Stołu jako zaczynu kapitalizmu, wprowadziły w to miejsce model polityczny, sugerując, że cała polska transformacja jest, mówiąc brutalnie, jedną wielką ustawką służb specjalnych, szczególnie tych służb, które w latach 80. w Polsce odegrały szczególną rolę, wywalczyły hegemonię po stanie wojennym, to znaczy służb związanych z wojskiem, a nie służb cywilnych podległych MSW. No i potem, gdy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, szukało różnych dróg odróżnienia się i zarazem licytacji w antykomunizmie z Platformą Obywatelską, przez krótki czas sojusznikiem PiS-u. I ten temat stał się jednym z nośników wizji wszechogarniającego spisku służb wojskowych, mitycznych postkomunistów, mająca wyjaśniać niepowodzenia polskiej transformacji, czy to na niwie gospodarczej, czy na innej. Natomiast
i co, i w tym aneksie przygotowanym przez Antoniego Macierewicza mamy znaleźć te ostateczne, kluczowe informacje dotyczące tego spisku służb?
No można by tak powiedzieć, prawda, inwigilacji i tak dalej. No brzmi to oczywiście z dzisiejszej perspektywy wszystko, powiedziałbym, bardzo retrospektywnie, anachronicznie. Wielkie procesy cywilizacyjne, globalizacja, wejście Polski do NATO, do Unii Europejskiej, co w mniejszym bądź większym stopniu zaangażowane były niemal wszystkie główne nurty polityczne funkcjonujące w Polsce w okresie transformacji, wejście do Polski potężnego zachodniego kapitału. No ale okazuje się, że gdzieś tam jakiś drobny handel bronią, czy wpływ na różne instytucje służb wojskowych ma być czymś, co było rozstrzygające w dziejach. Co ciekawe, sam elektorat Prawa i Sprawiedliwości w olbrzymim stopniu był jednak mobilizowany przez wiele, wiele czasu zupełnie innymi tematami i raczej inne kwestie trzymają topniejący elektorat PiS-u przy formacji Jarosława Kaczyńskiego.
To dlaczego aneks do raportu WSI wraca właśnie teraz i dlaczego w 2026 roku prezydent podrzuca nam jako temat do zajmowania się nim, mówię nam, mając na myśli też elektoraty jednej, drugiej strony, przede wszystkim elektorat PiS-u, podrzuca temat, który dotyczy historii bez specjalnego wpływu na nasze dzisiejsze funkcjonowanie.
Myślę, że się z dwoma aspektami. Pierwszy to jest sytuacja na prawicy, konkurencja między różnymi nurtami. Po raz pierwszy od dawna istnieją trzy poważne podmioty prawicowe w Sejmie, odwołujące się do podobnego zestawu symboli i haseł, i Prawo i Sprawiedliwość szuka jakiejś specyficznej tematyki, no a prezydent zawdzięcza swoją karierę, zawdzięcza bycie głową państwa Prawu i Sprawiedliwości. Natomiast drugi czynnik to, powiedziałbym, będzie czynnik pokoleniowy. Mianowicie mało kto pamięta, że w międzywojennej Polsce po 26 roku pojawiło się zjawisko ironicznie nazywane czwartą brygadą. W regionach Piłsudskiego były trzy brygady, no ale jak Piłsudczycy doszli do władzy, to kombatantów zaczęło w trybie nagłym przybywać. Trochę tak jest z antykomunizmem w Polsce. Im dalej od czasów PRL-u, tym więcej antykomunistów, szczególnie ci, którzy wtedy byli dziećmi. Czasami wręcz nie było ich jeszcze na świecie w końcu PRL-u. Teraz próbują przelicytować tych, którzy rzeczywiście byli opozycją antysystemową w latach PRL-u w swoim antykomunizmie i postacie niektóre obecne także w kancelarii prezydenta zdają się idealnie wpisywać w ten nurt. Być może jest też jakaś, to powiedziałbym, próba umocnienia swojej pozycji na prawicy, jakby powiedziałbym, uzupełnienia deficytu własnych zasług z lat 80.
Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Chwedoruk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TOK 360. Też myślę, że to cała sprawa aneksu, który wraca właśnie teraz, może być zręcznym odwracaniem uwagi od kryptoafery. No to w TOK 360 po godzinie 13 o kryptoaferze. Na razie jest jednak 12:27. Adam Ozga. Gościem TOK 360 jest Aleksander Wiącek z Fundacji Mobilności Aktywnej, koordynator kampanii Edukacja Rowerowa 2.0. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Nie ma potwierdzonych ustaleń, które wskazywałyby na to, że potrącenie posła Łukasza Litewki miało celowy charakter. Informuje śląska policja, odnosząc się do pojawiających się w tej sprawie komentarzy. Apeluje o powstrzymanie się od spekulacji i apeluje też o zgłaszanie się świadków wypadku, w którym zginął 36-letni poseł Lewicy. Zginął tragicznie podczas jazdy na rowerze, potrącony przez kierowcę samochodu, który... być może zasnął, być może zasłabł. To będzie wyjaśniać prokuratura. Czy to prawda, że o ile spada w Polsce liczba wypadków na drogach, o ile to bezpieczeństwo na drogach jest większe, to niekoniecznie dotyczy to rowerzystów?
Znaczy, tak patrząc na statystyki, to ogólnie to bezpieczeństwo się poprawia, natomiast na pewno mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o tematykę w ogóle bezpieczeństwa ruchu ogólnie, ale rowerowego przede wszystkim, bo tym my się zajmujemy. No i to jest, w zasadzie skupiamy się na takich trzech głównych aspektach. Pierwszy to jest infrastruktura, która jest bardzo mocno jeszcze niedomagająca w skali kraju. Drugi to jest system edukacji rowerowej, który jest absolutnie nieprzystający do jakichkolwiek norm i naszych oczekiwań. No i też trzecia rzecz to są przepisy ruchu drogowego. No, dość powiedzieć, że dzieci w wieku do lat 10 jadące pod opieką są traktowane jako piesi. Jak skończą 10 lat, często przez półtora roku mają w ogóle zakaz jazdy na rowerze, a egzamin na kartę rowerową odbywa się w oderwanych od rzeczywistości warunkach. I my później oczekujemy, że takie dzieci po dostaniu karty rowerowej na przykład będą potrafiły bezpiecznie poruszać się po jezdni. Dość powiedzieć, że często te dzieci muszą się poruszać po drogach, gdzie nie ma żadnej infrastruktury rowerowej. No i też niestety ta droga, na której doszło do tego tragicznego wypadku z udziałem pana posła, no też absolutnie żadnych standardów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo rowerzystów, nie spełniała.
Tak, ja też zwróciłem na to uwagę. Zwróciłem także uwagę na to, o czym Juliusz Ćwieluch pisze w Polityce, że najwięcej osób wśród zabitych rowerzystów to są osoby starsze, powyżej 60 roku życia, mieszkające w małych miasteczkach, gdzie siłą rzeczy ta infrastruktura no chyba jest słabsza niż w dużych miastach, a potrzeby często dużo większe ze względu na wykluczenie komunikacyjne. I tak mi przyszło do głowy, że my może trochę nie dostrzegamy w tej dyskusji o poprawie infrastruktury rowerowej, edukacji, że może trochę nie dostrzegamy tego, że to musi też dotyczyć mniejszych miejscowości, to musi też dotyczyć tych obszarów, gdzie trzeba dojechać do sąsiedniej miejscowości, żeby cokolwiek załatwić.
Znaczy tak, oczywiście. Dla mnie w ogóle jest nie do pomyślenia sytuacja, w której mając tak ciężkie miliardy złotych przeznaczane co roku na drogi w Polsce, że tak jakby miarą sukcesu jest równy asfalt do kolejnych jakichś małych gmin czy miejscowości, który też jest ważny. Natomiast nie mogę pojąć, w jaki sposób możemy przebudowywać drogi krajowe, wzdłuż których nie powstają asfaltowe drogi dla rowerów, tak samo drogi wojewódzkie. Mnóstwo powstaje rozwiązań, które nie są ciągłe. Na przykład mamy drogi ekspresowe, powstają drogi serwisowe. Z jednej drogi serwisowej na drugą nie ma przejazdu, tak? I osoba, która jedzie na rowerze, na przykład właśnie te starsze osoby, muszą niestety często korzystać z jezdni, które są dla nich bardzo niebezpieczne, no bo po prostu ta różnica prędkości między rowerzystą, zwłaszcza starszym, a samochodem na drodze, gdzie jest poza obszarem zabudowanym, to już jest prędkość niebezpieczna. Więc powiem szczerze, że takie moje też oczekiwanie po tej tragicznej śmierci Łukasza Litewki jest takie, że być może wreszcie Ministerstwo Infrastruktury i nie tylko zainteresują się tematem przede wszystkim specustawy rowerowej, czyli nie blokowania tego, że budowa dróg dla rowerów jest w tej chwili trudniejsza niż zwykłych dróg. Po drugie, że znajdą się też ekstra środki na budowę tej infrastruktury liniowej, bo to przypominam, to nie chodzi o to, że my przebudujemy skrzyżowanie, zrobimy przejazdy dla rowerów i tyle, skoro rowerzysta do takiego skrzyżowania jedzie po ruchliwej drodze razem z samochodami. Dotyczy to zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak też i oczywiście osób starszych czy też dorosłych, bo różne osoby mają różne umiejętności jazdy, to jest oczywiste, więc infrastruktura plus edukacja rowerowa są tutaj absolutnie kluczowe.
To może jeszcze do ministra Klimczaka przemówi ten wniosek, że metr to jest za mało, żeby mijać rowerzystę, że rowerzysta powinien być mijany w odległości 1,5 metra. Ja bym się czuł bezpieczniej, gdyby tych te pół metra dalej przejechał samochód.
Znaczy mi się wydaje, że tak, oczywiście, tylko zwracam uwagę, że problemem w tej chwili już nie jest nawet to, czy przepis mówi metr czy półtora, tylko to, że ten przepis jest w ogóle w Polsce nieegzekwowalny. Ja nie słyszałem, jak żyję, żeby ktokolwiek dostał mandat za wyprzedzanie rowerzysty w nieprzepisowej odległości. Ja sam miałem takich sytuacji mnóstwo w życiu. No, też z takich nieoficjalnych źródeł wiem, że jest to kwestia, która w przypadku chociażby polskiej policji nie leży w kręgach absolutnie jakichkolwiek priorytetów. No więc powiem szczerze, jeżeli policja sprawdza dzieciom dzwonki na rowerach, a nie sprawdza w ogóle wyprzedzania w odległości bezpiecznej na drodze, to to wyraźnie znaczy, że gdzieś środek ciężkości priorytetów jest bardzo mocno zaburzony.
A gdyby tak to sfilmować, to też się nie zajmą?
Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest po prostu szukanie wymówek, że nie da się tego zmierzyć. Natomiast na pewno są środki możliwe do egzekucji. No, przede wszystkim, jeżeli nie ma egzekucji takiego przepisu, to kierowcy mają świadomość, że mogą to robić absolutnie, gdzie im się tylko podoba. Wciskanie się na gazetę właśnie, ta próba, tak, bo się koniecznie zmieszczę, obok na przykład dziecka dorosłego, który jak się zachwieje, to może wpaść i zginąć pod tym samochodem. Więc no, tutaj też bym naprawdę apelował do polskiej policji o zainteresowanie się tym tematem, o to, żeby tak jak w każdym normalnym kraju, środek ciężkości egzekucji przepisów musi się skupiać na tym, co jest faktycznie zagrożeniem, tak? Czyli brak dzwonka to jest brak wyposażenia technicznego roweru, ale wyprzedzanie w nieprzepisowej długości to jest śmiertelne zagrożenie dla rowerzysty. Więc naprawdę apeluję tutaj o zmianę przełożenia środka ciężkości co do egzekucji niebezpiecznych zachowań w przypadku rowerzystów. Podam jeszcze tylko taką jedną sytuację z tamtego roku zajęć rowerowych, które pod Lublinem robiliśmy, a my prowadzimy największy program edukacji rowerowej w ruchu drogowym w Polsce. Miałem sytuację, że kierowca jednego samochodu na skrzyżowaniu wyprzedzał po łuku na przejściu i na skrzyżowaniu inny pojazd w miejscu, gdzie ćwiczyli moi uczniowie. Proszę sobie wyobrazić, zrobiłem zdjęcie tego samochodu. Było widać tablice rejestracyjne, nie było widać twarzy. Kierowca po zgłoszeniu dostał 500 zł mandatu za niewskazanie kierującego. Więc wydaje mi się, że tutaj też mamy inny problem. Jeżeli coś tak karygodnie niebezpiecznego ma miejsce i kierowca za to dostaje 500 zł za niewskazanie, też mamy problem z egzekucją i z przepisami.
Bardzo dziękuję. Aleksander Wiącek z Fundacji Mobilności Aktywnej, koordynator kampanii Edukacja Rowerowa 2.0, był gościem TOK 360. 155 osób, 155 rowerzystów ginie rocznie na polskich drogach, czyli wczoraj poseł Łukasz Litewka. Dzisiaj może nikt, ale jutro już ktoś. Jest 12.35. Informacje TOK FM o 12.40. Obiecałem Państwu wczoraj rozmowę o nurogęsiach. Słowa dotrzymam, obiecuję. A po informacjach TOK FM EKG z Europejskiego Kongresu Gospodarczego Wojciech Kowalik zaprasza na rozmowę o rynku pracy, między innymi rynku pracy osób 50+ w Polsce.
Reklama.
W RTV Euro AGD. Prawdziwe raty 0%. Dobierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Zbliża się termin wysyłki PIT-u, a Twoja księgowa nie odbiera telefonu? Na szczęście mój księgowy z Infaktu jest zawsze dostępny, nawet w gorącym okresie. Przenieś księgowość do Infaktu. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. Piątek, pomarańcze 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, pomarańcze 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
Ha, i nie ma lipy.
Hej, to był mój tekst.
Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.